Witam was wszystkich serdecznie, siostry i bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Tak, mówimy o owocach Ducha Świętego. Chciałem przypomnieć, to Artur dzisiaj przypomniał już i też mu powiedziałem, że dla mnie samego ten temat jest bardzo ważny i dla każdego chyba też powinien być bardzo ważny, bo powiem wam, uświadomiłem sobie tak w ostatnich dniach, że ja nie przypominam sobie takich dwóch lat w moim życiu, które by były takie jak dzisiaj mamy. Po prostu życie stanęło na głowie, można powiedzieć, prawda? Chyba wszyscy jesteśmy zgodni z tym, że ostatnie dwa lata po prostu to jest rewolucja totalna i w świecie, i też w naszym zborze też, i w każdej dziedzinie życia. W każdej dziedzinie życia, po prostu, której człowiek się nie dotyka, to jest rewolucja. Ale Bóg jest ten sam. Chwała Mu za to. I Jego Słowo jest to samo cały czas. Nie przemija, nie zmienia się. I to jest taka nasza siła, słuchajcie, w tych czasach właśnie, żebyśmy byli zakorzenieni w Bożym Słowie, żebyśmy byli zakorzenieni w tym, co Bóg do nas mówi, tym, jak Bóg przemawia przez Ducha Świętego w naszych sercach. I dzisiaj będziemy kontynuować nasz cykl, tak, o owocach Ducha Świętego. Ale chciałem na początku zadać pewne pytanie, Kościele. Chciałem się zapytać was, szczególnie tych, którzy są bliżej mojego rocznika, czy słyszeliście w życiu, kiedy byliście dziećmi, takie słowa: jedz szpinak, dlatego że on jest zdrowy, bo ma dużo żelaza. Kto słyszał coś takiego? Dużo słyszało z nas, prawda? A wiecie, że to jest nieprawda? Nie wiecie, że to jest nieprawda? No to ja wam powiem, że to jest nieprawda. Szpinak generalnie jest zdrowy, bo jest zieleniną, ale to nieprawda, że ma dużo żelaza. To nieprawda, że ma dużo żelaza. Zwykłe ziemniaki mają więcej żelaza niż szpinak. Problem polega na tym, że pewna osoba, która robiła badania już w dawnych latach, pomyliła się z ustawieniem przecinka i postawiła go nie w tym miejscu, co trzeba. I to zostało wyjaśnione już chyba w latach 90. nawet, czy później, wiecie, ale ten mit był powtarzany i to było tak utarte już w ludziach. Wiecie, mi powiedziała to moja babcia, którą bardzo kochałem. I wierzę, że zrobiła to w dobrej wierze, bo zawsze mi o tym mówiła, że jedz szpinak, dlatego że szpinak ma dużo żelaza. I babcia po prostu nie wiedziała o tym, że wcale nie ma tak dużo żelaza. Ale ja lubię szpinak do dzisiaj, tak mnie nauczyła. Ale o co chodzi? O co chodzi, słuchajcie? Pewne mity, które funkcjonują, nie zawsze są prawdą. I chciałbym dzisiaj dotknąć, kiedy będziemy mówić o następnym owocu Ducha Świętego, na koniec dojdziemy do tego, chciałbym obalić takie dwa mity dotyczące dzisiejszego tematu. A będziemy dzisiaj mówić o chodzeniu w wierze. O chodzeniu w wierze. Powiedzieliśmy sobie już o trzech owocach. Powiedzieliśmy sobie o radości, mówiliśmy, że radość jest owocem Ducha Świętego, że jest ponadnaturalną rzeczą, ta prawdziwa radość, żywa Boża radość. Powiedzieliśmy sobie o dobrotliwości, tak, żebyśmy mówili dobre rzeczy ludziom. Mówiliśmy o pokoju ostatnio, tak, że jesteśmy ludźmi, którzy mogą mieć Boży pokój, nawet w tych szalonych czasach, które mamy. Nawet tych szalonych, nie wiemy, co się wydarzy, wiecie, że może się wszystko wydarzyć, tak? Patrząc na wiadomości, to wiemy, że może się wszystko wydarzyć. To, co ludzie uważają, że jest niemożliwe, za chwilę może się okazać, że już jest możliwe. Ale my mamy pokój, słuchajcie. I chciałbym dzisiaj mówić na temat wiary. Na temat wiary. Kiedy wczoraj otworzyłem Biblię, kiedy otworzyłem też grecki tekst, w naszych warszawskich Bibliach ten owoc jest zapisany jako wierność. No mówię, no to mam problem, bo ja się przygotowywałem, już tak się nastawiłem, że będę mówił o wierze. I mówię, Panie Boże, trzeba coś zrobić tutaj w tym temacie. I sprawdzałem w greckim słowie, słuchajcie, że to jest to samo słowo, co wiara. Wierność jest tym samym słowem, co wiara. Jest, po grecku się nazywa pistis. To słowo jest użyte właśnie i wymienione w owocach Ducha Świętego, czyli pistis. No okej, okay, ale w takim razie dlaczego jedni tłumaczą to jako wierność, a inni tłumaczą jako wiarę? W Bibliach Warszawskich czytam jako wierność, tak? Mamy w przekładzie jako wierność. W UBG już jest jako wiara. I pomyślałem sobie, że to nie jest przypadek. Że to nie jest przypadek. Wiara nie może funkcjonować bez wierności, a wierność nie może funkcjonować bez wiary. To są dwie rzeczy, które są ze sobą spójne. I chciałbym dzisiaj, żebyśmy przyjrzeli się dwóm postaciom. Jednej postaci z Nowego Testamentu i jednej postaci ze Starego Testamentu. Wybrałem sobie dwa fragmenty z Bożego Słowa, żeby pokazać wam właśnie, jak ta wiara z wiernością bardzo ładnie jest synchronizowana i jest nierozłączna, można powiedzieć, tak? Ale powracając do tego, co mówiłem o tych mitach, wiecie, często na temat wiary można mówić serię kazań, osobną serię kazań można powiedzieć oczywiście na temat wiary, to jest tak szeroki temat. Ja chciałem się dzisiaj skupić na tym, na konkretnie na chodzeniu w wierze, ponieważ mówimy o tych praktycznych rzeczach. Powiedzieliśmy sobie, że w niebie owoce Ducha Świętego nie będą potrzebne, prawda? I w niebie wiara już nie będzie potrzebna. I chodzenie w wierze też nie będzie potrzebne w niebie. No bo co to za wiara, jak będziemy widzieć Jezusa na własne oczy, nie? Tu nie ma co wierzyć już wtedy. Wszystko będzie jasne i oczywiste. Ale dzisiaj potrzebujemy chodzić, jako Boże dzieci potrzebujemy chodzić w wierze. I Bóg zatroszczył się o to, tak? Zatroszczył się o to, dał swojego Ducha Świętego, żebyśmy mieli tą dostęp do tej Bożej mocy. Do Bożej mocy. No i oczywiście pierwszy fragment, o którym chciałem powiedzieć, tak, ci, którzy mnie trochę znają, to wiedzą, że ja lubię ze swoich doświadczeń albo z sytuacji, które przeżywam, też dzielić się Bożym Słowem, więc będzie o Malcie dzisiaj. Będzie o Malcie, nie o czym innym, jak o Malcie. Wiecie, zastanawiałem się, że obaj z apostołem Pawłem znaleźliśmy się tam przez przypadek. Tylko on trochę w gorszych okolicznościach niż ja. Dlatego, że on się rozbił, dopłynął tam pewnie, ledwo żywy tam wyszedł na tą wyspę, my komfortowo się tam dostaliśmy, ale mniej więcej w to samo miejsce. Mieszkaliśmy nad Zatoką apostoła Pawła i to nie jest tylko mit, tak? Z ciekawości to sprawdzałem, że jak się leci samolotem nad Maltą, to widać jak ona jest skonstruowana, tak fizycznie nawet. I będziemy zaraz czytać, tam jest taki fragment, że kiedy dopływaliśmy do brzegu, zobaczyliśmy płaski ląd. I powiedziałem mojej żonie, mówię, ona nie była wtedy przeoknięta, później tylko powtórzyłem, ale mówię, wiesz, jak patrzyłem na wyspę, to rzeczywiście to jest jedyne miejsce, które ma płaski ląd, tam właśnie, gdzie byliśmy. Reszta jest albo skalista, albo te pionowe takie klify, natomiast ten rzeczywiście odpowiada opisowi biblijnemu, poza tym to jest mała wyspa, to nie Ameryka, że może być 10 tysięcy różnych miejsc, tylko można ją tam przejechać w pół godziny samochodem, więc faktycznie oni też, ci Maltańczycy, dobrze znają swoją historię i też nic się nie bierze z przypadku. Okej, ale to oczywiście nie jest najważniejsze, to tak jako ciekawostkę mówię oczywiście. Jakkolwiek, Paweł był, to jest ważna rzecz akurat, którą chciałbym też, żebyśmy zapamiętali. Paweł był 3 miesiące na Malcie, tak czytamy w Dziejach Apostolskich, zaraz będziemy czytać o tym. I chciałbym zwrócić uwagę, że Bóg z tej historii, która jest krótką historią, wybrał te rzeczy, które zdecydował, żeby zostały w Bożym Słowie. Tak sobie pomyślałem, kiedy tą historię już na wszystkie strony przeczytałem i tam ona też jest tam zapisana w różnych miejscach na tej wyspie. Dosłownie po prostu są fragmenty z Bożego Słowa. I Bóg zdecydował, że właśnie to z tej historii. Przez 3 miesiące na pewno dużo rzeczy się wydarzyło, kiedy on tam był, prawda? Pewnie zbór może jakiś założył, może jakieś rzeczy ciekawe się działy, ale Bóg zdecydował, że właśnie te rzeczy, te fakty, o których czytamy, mają być właśnie zapisane na wieczność dla nas. I dlatego chciałbym, żebyśmy dzisiaj o tym przeczytali. A druga rzecz, uświadomiłem sobie, że apostoł Paweł, on miał piękną służbę, ale musimy patrzeć na to w ten sposób, słuchajcie, że Paweł był takim samym człowiekiem jak my. Uwaga, to jest bardzo ważne. Nie był nad człowiekiem, chociaż był człowiekiem pełnym wiary, o czym zaraz będziemy mówić, ale nie był nad człowiekiem. Jezus Chrystus był nad człowiekiem, bo był Bogiem i człowiekiem. Natomiast apostoł Paweł miał takie same ręce, takie same nogi, takie same usta i był takim samym człowiekiem z krwi i kości, jak każdy z nas, który tutaj siedzi na tej sali. Chciałbym, żebyśmy przez ten pryzmat też patrzyli na tą historię. Okej. Bo jest zapisane zresztą, co apostoł Paweł sam o sobie mówi. Nie musimy otwierać tego fragmentu, bo on nie dotyczy bezpośrednio tego, o czym dzisiaj będę mówił, ale w pierwszym liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, apostoł Paweł tak zaczyna w zasadzie ten wykład dla Tymoteusza, już po pozdrowieniach wszystkich, jest napisane, prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, uwaga, z których ja jestem pierwszy. Tak patrzył na siebie apostoł Paweł, z których ja jestem pierwszy. I dalej pisze, ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. Słuchajcie, jeżeli ktoś mówi, że dostąpił miłosierdzia, żeby Bóg okazał na nim cierpliwość, no to ja nie wiem, czy on miał sobie takie dobre zdanie. Chyba wiedział, że jest niedoskonały, chyba wiedział, że często zawala. I wiecie, my mamy taki pewien obraz takiego właśnie człowieka doskonałego, apostoła Pawła jako takiego krystalicznego po prostu. Ale z tego, co on pisze, to niekoniecznie musiało tak być. był takim samym człowiekiem jak ja i ty, tak, takim samym grzesznikiem był. Może inne grzechy popełniał, ale też popełniał na pewno grzechy i też na pewno miał różne chwile zwątpienia, upadki. Nie był po prostu w 100% doskonały. Więc ważne, żebyśmy tak patrzyli na apostoła Pawła. Ale będziemy mówić, co go cechowało, co było godne naśladowania w tym człowieku. Bo Pan Bóg mówi, żebyśmy naśladowali, prawda, w pewnych rzeczach ludzi. Żebyśmy patrzyli na koniec życia, ta, prawda, jest taki werset, który mówi, żebyśmy patrzyli na koniec życia tych, którzy nas uczyli, tak? I ja bardzo ostatnio polubiłem czytać właśnie biografię, bo biografia daje taki całokształt życia człowieka. Biografia, kiedy człowiek już nie żyje, prawda? Kiedy można prześledzić całe losy jego życia, to widzimy, jak ten człowiek żył i jak skończył swoje życie. To jest bardzo ważne, bo tak mówi Boże Słowo też, tak? Szczególnie wierzących oczywiście mnie interesują biografie, ale czasami też ludzi świeckich też czytam, bo czasami też można się niektórych rzeczy ciekawych nauczyć z tego. Dobrze. Otwórzmy Dzieje Apostolskie, 27 rozdział i przeczytajmy tę historię, która tam miała miejsce. Na Malcie. 27 rozdział Dziejów Apostolskich i będziemy czytać od wersetu 39. Od wersetu 39. A gdy nastał dzień, nie rozpoznali lądu, spostrzegli tylko jakąś zatokę o płaskim wybrzeżu, to o czym mówiłem, do którego chcieli, jeżeli będzie można, podprowadzić statek. Odcięli kotwicę i pozwolili im spaść do morza, a równocześnie rozluźniwszy wiązania sterowe i nastawiwszy przedni żagiel pod wiatr, zmierzali w kierunku wybrzeża. Lecz wpadłszy między dwoma prądami na mieliznę, osiedli ze statkiem. Dziób statku, zarywszy się, pozostał nieruchomy, a rufa uległa rozbiciu przez bałwany. Wtedy żołnierze powzięli zamiar, uwaga, pozabijać więźniów, aby żaden z nich, przedostawszy się w pław, nie uciekł. Lecz setnik był takim dowódcą tam całej tej, wszystkich tych żołnierzy, setnik, chcąc ocalić Pawła, przeszkodził ich zamiarowi i rozkazał, żeby ci, którzy umieją pływać, pierwsi rzucili się do morza i wyszli na ląd. Pozostali zaś mieli to uczynić jedni na deskach, drudzy na czymkolwiek ze statku. W ten sposób ocaleli wszyscy i przedostali się na ląd. A gdy wyszliśmy cało, dowiedzieliśmy się wtedy, że wyspa ta nazywa się Malta. Tubylcy zaś okazali nam niezwykłą życzliwość, rozpaliwszy bowiem ognisko, zajęli się nami wszystkimi, bo deszcz zaczął padać i było zimno. A gdy Paweł zgarnął kupę chrustu i nakładał ją na ogień, wypełzła od gorąca żmija i uczepiła się jego ręki. Gdy zaś tubylcy ujrzeli zwisającego gada u jego ręki, mówili między sobą, człowiek ten jest zapewne mordercą, bo chociaż wyszedł cało z morza, sprawiedliwość boska żyć mu nie pozwoliła. Lecz on strząsnął gada w ogień i nie doznał nic złego. Oni zaś oczekiwali, że spuchnie lub zaraz trupem padnie. Ale gdy długo czekali, widzieli, że nic nadzwyczajnego z nim się nie dzieje, zmienili zdanie i mówili, że jest Bogiem. A w pobliżu tego miejsca posiadał swe dobra naczelnik wyspy imieniem Publiusz, który nas przyjął i podejmował gościnnie przez 3 dni. I zdarzyło się, że ojciec Publiusza leżał w gorączce i chorował na czerwonkę. Paweł poszedł do niego i modlił się, a włożywszy na niego ręce, uzdrowił go. A gdy to się stało, przychodzili także inni mieszkańcy wyspy, którzy byli chorzy i byli uzdrawiani. Dawali nam też wiele dowodów czci, a gdy mieliśmy odpłynąć, zaopatrzyli nas w co potrzeba. I uwaga, ale co się stało wcześniej? Zanim ta historia się wydarzyła, to parę wersetów wcześniej, zanim dopłynęli jeszcze do Malty, wydarzyła się taka historia, od 23 wersetu przeczytam. Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należy i któremu cześć oddaję. I rzekł, nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz i oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Przeto bądźcie dobrej myśli, mężowie, ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. I o tym dzisiaj, na tym się dzisiaj chciałem skupić. Na tym się chciałem skupić. Paweł wierzył, tak, miał wiarę, ale był wierny też. To są znowu te dwie rzeczy, które ze sobą są spójne. Był wierny Bogu, robił to, co Bóg od niego oczekuje, ale chodził też w wierze, prawda? Chodził w wierze. I on, wiecie, on nie został zapowiedziany tam na tej Malcie, tak sobie pomyślałem, plakatami, przyjeżdża uzdrowiciel Paweł, uwaga, zaraz będzie, za tydzień, robimy konferencję, wszyscy chorzy mają przyjść i będą uzdrawiani. Nic takiego nie miało miejsca. On nie wiedział, że wyląduje na tej Malcie, nie wiedział, co się wydarzy, ale była taka sytuacja. Była sytuacja, że zaprosił go ten Publiusz, zaraz będziemy o tym mówić dalej, i po prostu odpowiedział na sytuację, zaczął się modlić, no bo była taka potrzeba. poszedł do tego ojca jego, położył na jego ręce i się zaczął o niego modlić, tak? I miał czyste motywy w tym. Nie dla swojej chwały to zrobił, tak? Tylko odpowiedział w pewnym sensie na potrzebę. To, co mógł, to, co miał, to dał. O tak, można to nazwać, tak? Nie, jak Piotr też powiedział, prawda, któremuś żebrakowi, prawda, w tej historii, to, co mam, to ci daję, tak? Nie mogę ci wiele zaoferować, bo nie mam nic, żeby ci zaoferować, ale to, co mam, to ci daję. I tu jest podobnie troszkę. Paweł po prostu odpowiadał na potrzebę, która miała miejsce. A dobrze, ale wracając do, jeszcze zanim tam ta historia z Publiuszem się wydarzyła, wtedy żołnierze powzięli zamiar pozabijać więźniów, aby żaden z nich przedostawszy się w pułap nie uciekł. Wiecie, żołnierze byli odpowiedzialni za więźniów. Wiecie, jak było w starożytnym Rzymie, w czasach rzymskich, że jeżeli jakiś więzień uciekł temu, kto go pilnował, to on też tracił życie. On po prostu był skazywany na śmierć, bo nie dopilnował po prostu swojego więźnia, czy tam swoich więźniów, ten człowiek, który był odpowiedzialny na przykład za grupę więźniów. Więc żołnierze mieli mocny interes w tym, żeby pilnować swoich więźniów. A że to była taka sytuacja, jaka była, pewnie był jakiś sztorm albo jeszcze, albo no bo tutaj już może się uspokoiło, ale jednak no, mogli po prostu pouciekać ci więźniowie. I dlatego żołnierze stwierdzili, że trzeba ich pozabijać. Tak, aby żaden z nich przedostawszy się w pław nie uciekł, nie zwiał im tam na wyspę, krótko mówiąc. Lecz setnik, chcąc ocalić Pawła, przeszkodził ich zamiarowi i rozkazał, żeby ci, którzy umieją pływać, pierwsi rzucili się do morza i wyszli na ląd. I to jest pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć. Zobaczcie, pierwsza rzecz, pierwszy owoc wiary apostoła Pawła, świadectwa jego też, że ten setnik wiedział, że Paweł ma czyste motywy. On wiedział, że Paweł nie jest jakimś kombinatorem tutaj, że chce, wiecie, jakąś swoją ugrać tutaj rolę na tym wszystkim, tylko ma czyste motywy i widział to. I ludzie powinni widzieć naszą wiarę i nasze motywy, nasze chodzenie w wierze, tak? Powinni to widzieć. Powinni widzieć, że to nie jest fałszywe przede wszystkim i ludzie rozpoznają to, słuchajcie. Ludzie to rozpoznają. To nie jest, ludzie nie są głupi, jak ja to mówię. Ludzie nie są głupi i wyczują, kiedy mamy dobre zamiary, a kiedy mamy fałszywe zamiary. I Paweł miał dobre motywy, dobre zamiary i ten setnik to widział. I miał do niego zaufanie, krótko mówiąc, tak? W tym, co robi. Ale setnik, chcąc ocalić Pawła, przeszkodził ich zamiarowi i rozkazał, żeby ci, którzy umieją pływać, pierwsi rzucili się do morza i wyszli na ląd. Pozostali mieli to uczynić jedni na deskach, drudzy na czymkolwiek ze statku. W ten sposób ocaleli wszyscy i przedostali się na ląd. I wiecie, ta zatoka, jak siedziałem sobie tam, ten fragment czytałem właśnie nad tą zatoką, nawet z tym opisem, to dzisiaj jest takie powiedzenie, tak jak powiedziałem, prawdopodobieństwo ograniczone z pewnością. Ostatnio jest takie popularne czasami powiedzenie. Więc tu może tak być. Oczywiście nie ma 100% i ja też się nie przywiązuję do tego, że to na pewno była 100% ta zatoka, ale jeżeli była, być może była, to faktycznie skały, te skały oporowe jakby, które tam się zaczynają, są jakiś kilometr przed tą zatoką, przed tym lądem, do którego dopływają statki, bo tam rzeczywiście dopływają statki dzisiaj. Nie wiem, czy została pogłębione, czy po prostu może troszkę inaczej ta zatoka przez lata już te morze tam wypracowało to dno. Nieważne. No w każdym razie oni mieli spory odcinek do przepłynięcia, tak myślę. No bo zastanawiali się, czy przeżyją, tak? Czy ktoś się nie potopi zwyczajnie. Wiecie, głębokie morze, wzburzone morze, nawet jak nie ma sztormu, to Morze Śródziemne jest rano po prostu, jest wzburzone. Te fale rzeczywiście są wysokie. No, może nie tak jak na oceanie, ale są wysokie. To nie jest jezioro. Więc no, mieli podstawy do tego, żeby się martwić o to, że ktoś się może potopić. Ale zobaczcie, jest powiedziane, nikt się nie utopił. Wszyscy, którzy byli na statku, wyszli cało. Słowo Boże mówi, tak? Czytamy. Pozostali mieli to uczynić jedni na deskach, drudzy na czymkolwiek ze statku. W ten sposób ocaleli, uwaga, wszyscy, ocaleli wszyscy, którzy byli na statku. I zobacz, co może się wydarzyć przez wiarę jednego człowieka. Cała seria różnych rzeczy, która się dzieje na Malcie i która się wydarzyła zanim dopłynęli na Maltę, jest owocem wiary, owocem chodzenia w wierze jednego człowieka, jednego apostoła Pawła, który, powiedzieliśmy, był takim samym człowiekiem, jak i my. Uwaga. Przez wiarę Pawła, przez tą ufność Bogu Pawła, tak Bóg zmieniał rzeczywistość tak naprawdę. Przez tą wiarę żołnierze nie pozabijali więźniów i wszyscy szczęśliwie znaleźli się na brzegu, tak? Ale idziemy dalej. Gdy zaś tubylcy ujrzeli zwisającego gada u jego ręki, mówili między sobą, człowiek ten jest zapewne mordercą, bo chociaż wyszedł cało z morza, sprawiedliwość boska żyć mu nie pozwoliła. No tak, ludzie często tak mówią, tak? Jeżeli ktoś mówi piękne rzeczy, ale tutaj jakaś taka plaga na niego spada, albo jakieś choroby na niego spadają na przykład, albo jakieś nieszczęścia na niego spadają, no to ta wiara to chyba jest trochę podejrzana. To chodzenie w wierze jest chyba takie trochę, coś nie tak z tym jest, nie? Ludzie mają tendencję, wierzący niestety często tak mają, też wobec innych wierzących. Musimy na to uważać, słuchajcie, żeby nie oceniać wiary innego człowieka w ten sposób. I co się dalej stało? Lecz on wstrząsnął gada w ogień i nie doznał nic złego. Oni zaś oczekiwali, że spuchnie. No czekali, oczywiście, zobaczyli, żmija go dziabnęła, prawda, no to naturalne jest, że trzeba czekać, aż człowiek po prostu padnie martwy. Oni zaś oczekiwali, że spuchnie, lecz zaraz trupem padnie. Liczyli na to, że po prostu umrze. Ale gdy długo czekali, nie doczekali się i widzieli, że nic nadzwyczajnego z nim się nie dzieje, zmienili zdanie. I co powiedzieli? Powiedzieli, że jest Bogiem. Wiecie, skrajność, prawda? No tak jak się czyta, to takie absurdalne trochę to jest. Najpierw mówią, o to coś jest z tym człowiekiem nie tak, a za chwilę mówią, że jest Bogiem. I wiecie, ludzie często oceniają naszą wiarę po tym, co widzą. Ale Bóg ocenia naszą wiarę w kategoriach wierności Jemu. I dlatego ta wierność jest tutaj taka ważna. Bo Bóg wie, jaka jest nasza wierność. I człowiek nie wie tego, bo człowiek nie jest w stanie wejść do serca drugiego człowieka i rozpoznać jego wierność wobec Boga. Ale Bóg to widzi. I czasami, po prostu albo często tak jest, że rzeczywiście ta ocena ludzi w kwestii naszego chodzenia w wierze jest bardzo nieobiektywna. I nie przejmujmy się tym też. Jeżeli mamy czyste motywy, tak jak miał apostoł Paweł, jeżeli chodzimy w wierności, wiemy, że z całym sercem chcemy chodzić za Bogiem, to nie przejmujmy się, że ktoś może na nas w inny sposób zupełnie patrzeć. Dlatego, że niestety ludzie są bardzo omylni. I ta historia to bardzo pokazuje, tak? Ludzie oceniają naszą wiarę po zewnętrznych objawach, po uczynkach. No bo nic innego nie mogą zrobić, tak? Mogą posłuchać nas, okej, ale oni też słuchali. Słuchali, że on mówił o Bogu, a tutaj, wiecie, nie idą za tym fakty. No i to im się już nie zgadza. Więc wiara, też to, co powiedziałem, to jest następny punkt tutaj. Wiara musi mieć czyste motywy też. Jeżeli chcemy chodzić w wierze, wiara musi mieć czyste motywy. Nie, tak jak Jan powiedział, pamiętacie takie słowa apostoła Jana? Ja chcę być mniejszy, ale ty bądź większy, nie? Żeby to nie moje nazwisko było tutaj, wiecie, rozplakatowane, tylko żeby Bóg był z tego wywyższony, nie? I Paweł z takimi motywami tam przyjechał na tą Maltę, myślę, przyjechał. Nie przyjechał, tylko tam się znalazł po prostu w takich czy innych okolicznościach, tak? No idziemy dalej. A w pobliżu tego miejsca posiadał swe dobra naczelnik wyspy imieniem Publiusz, który nas przyjął i podejmował gościnnie przez 3 dni. I zdarzyło się, że ojciec Publiusza leżał w gorączce i chorował na czerwonkę. Paweł poszedł do niego i modlił się, a włożywszy na niego ręce, uzdrowił go. I tutaj więcej o Publiuszu nie przeczytamy, ale zadałem sobie trochę trudu, bo jak mówiłem tydzień temu, zainspirowała mnie ta postać bardzo. I wiecie, ze źródeł historycznych, oczywiście mówię o źródłach historycznych, wiemy, że Publiusz się nawrócił, że przyjął Ewangelię przez głoszenie apostoła Pawła. Poza tym jest taki dosyć mocny argument, oczywiście to nie jest dla nas argument jakiś tam decydujący, ale on jest świętym katolickim. A wiecie, że Kościół, żeby wyświęcić człowieka, to zbiera bardzo dokładne dowody, prawda? I świeckiego Rzymianina by na pewno nie wziął na świętego. Ale to jest tak na marginesie. Historia mówi, że się nawrócił i wyspa w tym momencie przyjęła chrześcijaństwo. Po prostu on był człowiekiem wpływowym. Paweł wiedział, gdzie idzie swoją drogą. Wiedział, w jakie drzwi uderzyć, żeby też... No Bóg go tam posłał też, nie? Ale wiedział że trzeba głosić Ewangelię w dobrym miejscu przede wszystkim. I słuchajcie, wyspa przyjęła chrześcijaństwo. I przez 800 lat, czytałem historię Malty, przez 800 lat wyspa była pod panowaniem arabskim. W 800 roku Arabowie podbili, można powiedzieć, Maltę i rządzili do 1500 roku bodajże. I no, były rządy po prostu arabskie. I słuchajcie, to na co zwróciłem uwagę, to jest niezwykłe, że nie zobaczyłem na wyspie, a trochę tam po tej wyspie się pokręciłem, nie zobaczyłem na wyspie ani jednego meczetu. I to mnie tak uderzyło od razu. Mówię, ludzie, jak to możliwe, żeby przez 800 lat Arabowie rządzili, u nas nie rządzą w Europie, a mamy na każdym kroku w niektórych krajach meczety. A tam rządzili przez 800 lat i nie ma tych meczetów. I wiecie, to chrześcijaństwo, które zostało zapoczątkowane właśnie przez apostoła Pawła, można powiedzieć, zapuściło tak mocne korzenie. Tam jest wiele zborów, słuchajcie, nie jest tylko kraj, to jest mit też kolejny, że Malta jest krajem katolickim. Ja naliczyłem tam przynajmniej ze 20 zborów różnych, zielonoświątkowych, baptystycznych, ewangelicznych, a kraj jest mały, malutki, tam mieszka, nie wiem, chyba 500 000 ludzi. Także jest jest dużo wierzących ludzi i to chrześcijaństwo jest zakorzenione po prostu tam w tych ludziach, w tym narodzie. I to jest piękne, słuchajcie, że i tak mi to dało do myślenia, wiecie, że przez wiarę jednego człowieka wydarzyło się tak dużo rzeczy, że to są następne owoce tego, co się wydarzyło, tak? Że wyspa stała się wyspą chrześcijańską, że ludzie że Ewangelia mogła się rozprzestrzeniać bardzo szybko i że do dzisiaj to jest widoczne, tam, do dzisiaj to jest namacalne, słuchajcie. I taka myśl mi przyszła, jesteś takim samym człowiekiem w tej kwestii jak apostoł Paweł. Czy wiesz, że przez twoje postępowanie, przez twoje chodzenie w wierze może się zmieniać rzeczywistość? Może nie w taki sposób akurat, ale możesz zmieniać rzeczywistość, którą niekoniecznie będziesz oglądał, bo apostoł Paweł nie oglądał tej rzeczywistości. Wiecie, on potem spakował się, wyjechał tam na statku do Rzymu i nie było wtedy internetu, nie było telewizji, nie mógł włączyć, prawda, strony zboru, który założył i zobaczyć, o, jest nowy pastor, tak, i tutaj tyle rzeczy się dzieje. On nie wiedział prawdopodobnie o wielu rzeczach, które się wydarzyły. I my też często możemy nie zobaczyć efektu wchodzenia naszego w wierze, ale co nie zmienia faktu, że Bóg daje to. I apostoł Paweł jest pięknym przykładem, słuchajcie, tego. Nie musisz uzdrawiać ludzi, chociaż jest to możliwe i niewykluczone, bo Bóg się posługuje w różny sposób, ale wiara, chodzenie w wierze jest dokładnie to samo. Moc Boża jest dokładnie ta sama. Tak? I też tak się zastanawiałem nad tym, wiecie, że ważną rzeczą też jest w tym wszystkim, żeby pamiętać, że Bóg kocha różnorodność. Zgadzacie się ze mną, że Bóg kocha różnorodność? Jest fragment, który mówi, że dał Ducha Świętego, który jest jednym duchem, ale czyni wiele rzeczy różnych, prawda? I podobnie jest z wierzącymi, słuchajcie. Wiecie, tak się zastanawiałem, nie ma na świecie dwóch jednakowych osób. No nie ma. Mogą być podobne, bliźniaki mogą być podobne, ale nie ma dwóch identycznych. Nie ma na świecie dwóch jednakowych głosów. Wiecie, ja akurat jestem słuchowcem i często wyłapuję głos ludzi. I po prostu kilka słów. I to wiem, że to jest ten człowiek już. Po prostu nie ma dwóch jednakowych głosów. Nie ma dwóch jednakowych odcisków palców. Tak? Nie ma dwóch jednakowych osób, które jednakowo chodzą w wierze. Każdy, dla każdego Bóg ma inną drogę, słuchajcie. Apostoł Paweł dostał taką służbę i dostał taką misję. Ale ty dostałeś inną drogę i dostałeś inną misję. Ale wiara jest ta sama, słuchajcie. Moc Boża się nie zmienia tutaj. Moc Boża jest dokładnie ta sama. I Bóg się nie zmienia, tak jak powiedzieliśmy. Bóg jest też dokładnie ten sam. I to jest niezwykłe. Więc ważną rzeczą jest, żeby się nie porównywać też. Żeby się nie porównywać ani z apostołem Pawłem, ani z pastorem Arturem, ani ze mną, ani ze swoim bratem innym, prawda? Jesteś indywidualny dla Boga. I Bóg ma dla ciebie indywidualny plan w twoim życiu. I Bóg stawia na twojej drodze różne sytuacje. Bóg stawia na twojej drodze różnych ludzi. I nie możemy porównywać się ze sobą, słuchajcie. Ale ważne, żebyśmy chodzili w wierze i byli w tym wierni. I to wszystko, słuchajcie. I po prostu dalej o resztę będzie się troszczył Bóg. I będzie prowokował czasami takie sytuacje jak Pawła na Malcie. Z tą historią, o której czytaliśmy. Więc nie porównujmy się z innymi, ale chodźmy w wierze i ufajmy Bogu, że będzie po prostu działał swoją mocą przez nasze życie, przez Ducha Świętego. I teraz będzie druga postać. Byliśmy wczoraj na cmentarzu. Byliśmy tutaj, taka ciekawa sytuacja była z rodziną naszą tutaj, która do nas przyjechała. Wybraliśmy się na grup brata Jana i grup Adama. I... Słucham? Znaleźliśmy grup brata Jana. Dominik, w razie czego ci pomożemy znaleźć, jak będziesz miał problem, to ja ci wytłumaczę tam wszystko. To już po nabożeństwie. W każdym razie wychodziliśmy z tego cmentarza i... Wiecie, był pewien grup, który zwrócił moją uwagę. Czyli żona się pyta, dlaczego zwróciłeś na niego uwagę? Nie wiem, dlaczego zwróciłem na niego uwagę, ale zwróciłem na niego uwagę. I tam był napisany werset z Księgi Hioba, z 14 rozdziału i 14 wersetu. I jak go przeczytaliśmy, możecie go odłożyć, bo to będzie kluczowy werset drugiego mojego przykładu. Czyli Hioba, bo Hiob będzie drugim moim przykładem dzisiaj. I tam był napisany dziwny werset. Wiecie, to było, nie mogłem tego jakoś uchwycić, bo po prostu było tłumaczenie użyte takie, prawda? I zapytałem się wszystkich, którzy byli, słuchajcie, czy wiecie, o co chodzi tutaj z tym wersetem? I nikt nie wiedział. Wszyscy powiedzieli, no nie wiemy, dlaczego ten werset akurat ktoś użył na tym cmentarzu, na tym grobie. No ale mówię, no jeżeli ktoś użył werset, to zapłacił za to pieniądze, musiał włożyć trochę wysiłku, żeby wiedzieć, co tam pisze na tym pomniku, prawda? Prawdopodobnie to była żona tego zmarłego męża. I tam, jest Biblii Warszawskiej, przeczytam ten fragment, było napisane, gdy człowiek umiera, czy znowu ożyje, okej, no to jestem w stanie zrozumieć, tą część jestem w stanie zrozumieć. Ale dalej, Przez wszystkie dni mojej służby będę oczekiwał, aż nadejdzie zmiana. No i pytanie teraz, o co w tym chodziło? Tej kobiecie, czy nie kobiecie, czy rodzinie, czy która tam osobie, która zdecydowała, żeby ten werset napisać. No bo jeżeli zmarły nie ożyje, to jemu już nie pomoże ten fragment, prawda? Ale sprawdziłem, jak pięknie to jest przetłumaczone, słuchajcie, w WBG. I nie wiem dlaczego, ale w wielu przekładach ten werset jest po prostu źle przetłumaczony. I dlatego ja nie mogłem zrozumieć, dlaczego on tam się na tym grobie znalazł. Ale dzisiaj rozumiem i zaraz wam o tym powiem. I uważam, że to jest bardzo dobry werset i on znalazł się we właściwym miejscu. Co ciekawe. W WBG jest napisane tak. Gdy człowiek umrze, czy znowu ożyje, ale uwaga, to Hiob mówił, przez wszystkie dni wyznaczonego mi czasu będę czekał, aż nadejdzie moja zmiana. Tak brzmi. Przez wszystkie dni. Oczywiście, on stracił dużo bliskich ludzi, wiemy o tym, prawda? Stracił najbliższe osoby. I miał prawo tak powiedzieć, czy człowiek umrze, czy znowu ożyje. No nie ożyje. Czasami się zdarzają wskrzeszenia. Pan Jezus powiedział, że będą się zdarzały, no ale generalnie, jeżeli człowiek umiera, no to umiera. Ale Hiob idzie dalej. Przez wszystkie dni wyznaczonego mi czasu będę czekał, aż nadejdzie moja zmiana. I co, przyszła jego zmiana, czy nie przyszła? Przyszła. I to jest druga osoba i nie mogłem zrozumieć, dlaczego często w ten sposób nie patrzymy na Hioba, słuchajcie. Często patrzymy na Hioba jako człowieka, który przeszedł po prostu przez trud życia. Diabeł mu dowalił po prostu z każdej strony, prawda, różnymi problemami. Bóg jakoś dopuścił to wszystko, prawda, oni tam, ten diabeł, no, nie wchodźmy w szczegóły, jak to było, ale życie można powiedzieć Hioba, no to straszne życie było, nie? Takie mamy myślenie ogólnie, bo często o tym się mówi. Jak się mówi o smutku, o doświadczeniach, to się zawsze Hioba cytuje, tylko szkoda, że nie cytuje się go w kwestii wiary. Szkoda, że nie cytuje się go w kwestii wiary. I ta osoba, która napisała ten werset, uważam, że zrobiła jeden z najlepszych wersetów wybrała z Księgi Hioba tam na tym grobie. Bo czytamy, jak otworzymy ostatni rozdział Księgi Hioba, 42, czytamy takie słowa. Otwórzmy 42 rozdział. Ostatni. I co tam jest napisane, słuchajcie. Pan zmienił los Hioba, uwaga. Pan zmienił los Hioba, gdy wstawiał się ze swoimi przyjaciółmi i rozmnożył Pan Hiobowi w dwójnasób wszystko, co posiadał. Już samo to słowo może być zachętą, nie? Że rozmnożył w dwójnasób wszystko, ale to nie koniec jeszcze, słuchajcie. Wtedy przyszli do niego wszyscy jego bracia i wszystkie jego siostry i wszyscy jego dawni znajomi i jedli z nim chleb w jego domu i wyrażając mu swoje współczucie, pocieszali go z powodu wszystkich nieszczęść, które Pan zesłał na niego. Ludzie mają dobrą wolę, chcą pocieszać. Ale zobaczcie, że układ tej historii nie jest przypadkowy. Pan najpierw rozmnożył, najpierw jest napisane, że zmienił los Hioba, a potem przyszli ludzie i zaczęli użalać się nad nim i płakać z nim. Ale co się działo dalej, słuchajcie? Pocieszali go z powodu wszystkich nieszczęść, które Pan zesłał na niego. I dał mu każdy z nich po jednym srebrniku i po jednym złotym pierścieniu. Ale uwaga, dalej. Czyli w dobrej wierze przyszli, chcieli go wspomóc, prawda, chcieli go pocieszyć. Jakoś tak jak dzisiaj słyszeliśmy, też w praktyczny sposób jakoś wpłynąć na to, żeby mu było dobrze po prostu. Ale co, czytam dalej. A Pan pobłogosławił ostatnie lata Hioba. I zawsze nam się wydaje, że to ostatnie lata to taka końcówka, wiecie, dwa ostatnie dni jego życia. Też taki kolejny mit. Nie wiem, czy spotkaliście się z tym, ale ja gdzieś tam też tak myślałem. Ale to nieprawda. A Pan pobłogosławił ostatnie lata Hioba więcej aniżeli początkowe, tak iż miał 14 tysięcy owiec, 6 tysięcy wielbłądów, 1000 par wołów i 1000 oślic. Miał także 7 synów i 3 córki i nazwał pierwszą Jemima, gołąbek, drugą Kesja, miły zapach, a trzecią Keren-Hapuch, flakonik do pachnideł. O, ładne imiona. W całym kraju nie było tak pięknych kobiet jak córki Hioba i dał im ojciec ich dział dziedziczny wśród ich braci. Potem żył Hiob jeszcze 140 lat i oglądał swoje dzieci, swoich wnuków, aż do czwartego pokolenia i umarł Hiob syty swoich dni. No słuchajcie, 14 tysięcy owiec, 6 tysięcy wielbłądów, 1000 wołów, 1000 oślic, 7 synów, 3 najpiękniejsze córki w całym narodzie. Żył 140 lat, dalej jeszcze po tej całej historii, czyli widział swoich prawnuków, albo do czwartego pokolenia, więc tam chyba prawnuków jakiś. I umarł syty. No przepraszam bardzo. No przepraszam bardzo. Czy to jest człowiek, który miał po prostu życie cały czas pod górę? Nie. Żył dalej 140 lat w tych błogosławieństwach, słuchajcie. Nie 2 lata, 140 lat. Mało? Chyba każdy chciałby żyć 140 lat w takim błogosławieństwie. Zastanawiałem się, czy ja pamiętam koniec życia jakiejś osoby, która miała takie błogosławieństwo. Słuchajcie, jak Hiob. Nie mogłem sobie przypomnieć. Możecie mnie poprawić po nabożeństwie. Może jest taka osoba też, o której jest napisane, że miał tyle błogosławieństw Bożych. Słuchajcie. I ta na grobie, ta żona wiedziała, co pisze. Słuchajcie. Napisała bardzo mądre słowa. Że będę czekała, ona na pewno, może to była żona, tak sugeruję oczywiście, może była w smutku, ale czekała, że Bóg, ja myślę tak, taki domysł mam, że po to wybrała ten werset, że czekała, że Bóg odmieni jej los. Ten trudny los, ten trudny czas może, który w tym czasie miała, że Bóg jeszcze będzie jej błogosławił. I tak powinno być nasze podejście w naszym życiu, słuchajcie. Tak to powinno wyglądać. Przez wszystkie dni wyznaczonego mi czasu będę czekał, aż nadejdzie moja zmiana. To była wiara Hioba, słuchajcie. I to była jego wierność też. On to razem funkcjonowało, po prostu było spójne i nierozłączne. I dla mnie, słuchajcie, Hiob, to nie jest tych trudów i porażki. Oczywiście ja widzę, że czasami takie rzeczy, straszne rzeczy mogą się dziać w życiu człowieka, ale dla mnie Hiob, jak sobie przeanalizowałem wczoraj ten całe te fragmenty, jest człowiekiem wiary. Jest człowiekiem pięknej wiary, słuchajcie. Gdzie nic, żadna okoliczność nie jest w stanie go wybić z tej wiary. I nie jest w stanie wybić go z wierności. I Bóg to widział. Bóg dopuścił te doświadczenia, ale Bóg też widział jego wierność i widział jego wiarę. I chciałbym życzyć sobie i każdemu z nas, żeby mieć taką wiarę jak Hiob, słuchajcie. Bo to jest piękna wiara. To jest wiara, której nic nie rusza, można powiedzieć. Znaczy na pewno człowiek ma swoje załamania, bo tam też jest napisane o tym, prawda, że on nie był człowiekiem żelaza, prawda, nie był nad człowiekiem znowu, był też takim samym człowiekiem jak my. Na pewno płakał, na pewno przeżywał te wszystkie swoje problemy, prawda? No jak chorował i w ogóle i to wszystko się działo, no na pewno te doświadczenia miały wpływ na to wszystko, co jak on żył, prawda? Na jego stan może duchowy też, ale on nie stracił tej wiary, słuchajcie. On nie powiedział, tak jak niektórzy, prawda, jak Żydzi czasami mówią, prawda, którzy odwrócili się od Boga, no bo Bóg, jeżeli dopuścił coś takiego jak Holokaust, to nie może być Bóg. To nie może być Bóg. To ja nie wierzę, ja nie chcę wierzyć w takiego Boga. Ta nasza znajoma z Jerozolimy, nasza znajoma Dana, prawda, ona takie słowa mi kiedyś powiedziała, mówi. Ja nie chcę wierzyć w takiego Boga, który dopuścił, że zginęła cała moja rodzina. Szkoda, że jej tego fragmentu nie przeczytałem wtedy. Mówię, a z Hiobem tak się stało. Z Hiobem tak się stało po prostu, ale nie stracił wiary. Pokazał swoje chodzenie w wierze, słuchajcie. Pokazał swoją wierność Bogu też. Że nic nie mogło zmienić tego, co Bóg po prostu ma dla niego. I wiara nie boi się, ta prawdziwe chodzenie w wierze, słuchajcie, nie może się bać nawet najgorszych przeciwności. Nie wiemy, co się wydarzy w naszym życiu. Mogą się jeszcze różne rzeczy wydarzyć. Tak jak powiedzieliśmy na początku, żyjemy w świecie, który niestety, możemy dziękować Bogu, że mamy pokój dzisiaj, tak, mimo tej sytuacji, która jest, ale mamy pokój. Siedzicie tutaj, nikt nas nie przepędza stąd, tak? Nikt nas nie kamieniuje, nikt nas nie strzela do nas, nikt nie wsadza nas do więzienia. Żyjemy w pokoju, słuchajcie. Nie wiemy, czy to będzie na zawsze. Jak powiedział jeden z polityków po tym kazaniu o pokoju właśnie słyszałem, który powiedział, pokój nie jest dany raz na zawsze. Może słuchał moje kazanie. Nie wiem. Ale powiedział prawdę. Pokój nie jest dany raz na zawsze. Ale my możemy żyć w pokoju, słuchajcie. I możemy chodzić w wierze. Wiecie, w liście Jakuba, nie do Jakuba, tylko Jakuba, w drugim rozdziale, w 19 wersecie, są zapisane takie słowa. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. I pytanie do nas wszystkich, żebyśmy tak zastanowili się, jak wygląda nasze chodzenie w wierze. Prawda? Demony też wierzą, słuchajcie. Demony też wierzą. One nie kwestionują tego, że Bóg istnieje. Prawda? One wierzą. I drżą nawet, jest napisane. Nie tylko wierzą, ale drżą. Czyli wiedzą, co się święci też, widzą, jak sytuacja wygląda, pewnie nawet lepiej niż my, lepszy obraz niż my mają, ten taki namacalny, tak? Więc jak wygląda nasza wiara, nie? Jak wygląda nasze chodzenie w wierze właśnie? Czy możemy powiedzieć, że bliżej nam do apostoła Pawła i do Hioba tutaj, do Hioba? Czy może nie, niekoniecznie tak jest, tak? Mamy wiele przykładów w 11 rozdziale w liście Księgi Hebrajczyków można, tak jak powiedziałem, całą serię powiedzieć na ten temat, a nie o to chodzi. Ja bym chciał się skupić właśnie dzisiaj na tych dwóch przykładach, apostoła Pawła i Hioba, żebyśmy rzeczywiście mieli ten przykład przed oczami, te dwa przykłady przed oczami, co to znaczy chodzić w wierze, słuchajcie, co to znaczy chodzić w wierze i co to znaczy mieć jako owoc Ducha Świętego tę wiarę, bo to też jest bardzo istotne tutaj, że nasza wiara nie pochodzi z nas. My nie jesteśmy w stanie tej wiary wypracować, nie jesteśmy w stanie wiary się nauczyć. To nieprawda, że człowiek może przez teologię się nauczyć wiary. Nie może. Jeżeli nie ma rzeczywiście tego praktycznego owocu Ducha Świętego, to ta wiara, wiecie, no to ona jest teologiczna. Ale demony też wierzą i drżą. One mają bardzo dobrą teologię na temat Boga. Nie potrzebują chodzić do szkoły teologicznych, bo widzą Boga. Tak? Widzą Boga, widzą jak ten Bóg, kim ten Bóg jest, jaki on jest ogromny, jaki jest potężny. Tak? Więc wierzą. Ale my mamy wierzyć w inny sposób, chodzić w wierze w zupełnie inny sposób. List do Hebrajczyków, tylko jeden werset przypomnę, który jest takim kluczowym oczywiście wersetem, jest to, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, tak? Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Jest dobra definicja. To jest dobra definicja. Ona jest definicją, o której powinniśmy zawsze pamiętać. Pierwszy werset, który powinniśmy się nauczyć z listu do Hebrajczyków, to jest ten werset. Na pamięć, jak się będzie kiedyś uczyć wersetu. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego jeszcze fizycznie oczami nie widzimy. To jest chodzenie w wierze. I apostoł Paweł w ten sposób chodził i Hiob w ten sposób chodził. Obydwaj, to ich łączyło. To jest piękne, bo to ich łączyło. Paweł chodził w wierze i wiedział, że przez wiarę Bóg będzie działał. I Hiob wiedział, że w tej wierze Bóg zmieni jego los jeszcze. I zmieni jego rzeczywistość. I tak się stało. Więc obalam te dwa mity. Chciałem obalić dzisiaj te dwa mity, Paweł miał jakąś inną moc. Jakąś po prostu ekstra moc miał, taki wiecie, ekstra power. I dlatego no, my nie możemy się równać do takiej wiary. Możemy się równać do takiej wiary, bo jesteśmy takimi samymi ludźmi. Tak jak powiedziałem, jesteśmy indywidualni, Bóg ma dla ciebie indywidualną drogę, ale wiara ma tą samą moc. Wiara się chodzenie w wierze się nie zmieniło przez te 2000 lat dla ludzi. Bóg ma tego samego Ducha Świętego, Bóg ma tą samą moc, którą nam daje i to jest dla nas dostępne. To jest możliwe, żeby chodzić w wierze, słuchajcie. Ale musi być to połączone właśnie z wiernością Bogu też. I po drugie, ten drugi mit, że Hiob był człowiekiem porażki. Nie, Hiob nie był człowiekiem porażki. Hiob był przykładem zwycięstwa. Zapamiętajcie to. Hiob był przykładem zwycięstwa, który przeszedł dużo bolesnych doświadczeń, ale ja mogę powiedzieć śmiało o nim, że Hiob był i jest dla mnie przykładem zwycięstwa. Zwycięstwa, gdzie ta wiara przetrwała wszystkie trudy, wszystkie doświadczenia i wyszedł z tego i miał pełne, piękne błogosławieństwo przez 140 lat swojego życia. I to jest niezwykłe, słuchajcie. Jesteśmy takimi samymi ludźmi. Z krwi i kości. Więc patrzmy na to w ten sposób. Patrzmy na to w ten sposób. Uczmy się, jak to zacytowałem dzisiaj, patrzmy na koniec życia tych ludzi. Możemy patrzeć na koniec życia Hioba. O, to jest dobre słowo. Możemy patrzeć na koniec życia. Na ten efekt, na ten owoc po prostu tego jego chodzenia w wierze. I ostatnie pytanie na koniec. Czy ten owoc Bóg widzi właściwie? Czy widać ten owoc przede wszystkim dla Boga? Czy Bóg widzi twoją wierność? Odpowiedz sobie na to pytanie. Bo ludzie, tak jak powiedzieliśmy, różnie mogą oceniać to nasze chodzenie w wierze. Ale ważne jest, co Bóg sobie o tym myśli. Ważne jest, co Bóg myśli na temat wierności, twojej wierności wobec Niego, tak? Ale powinno być to też widoczne dla ludzi, tak? Paweł nie krył się też, nie manifestował też, wiecie, w taki dziwny sposób też. Po prostu odpowiadał we właściwy sposób, głosił Ewangelię, gdzie była potrzeba, to po prostu się modlił. Działał zupełnie naturalnie, dla niego chodzenie w wierze było czymś naturalnym. Nie było czymś egzotycznym, nie było czymś religijnym, ale było czymś zupełnie naturalnym, to chodzenie w wierze. I takim powinno być dla nas. Powinniśmy rzeczywiście brać przykład, dobry przykład z dobrych mężów Bożych. I tego sobie życzę samemu i tego życzę wam wszystkim. Amen.